Poprosiłem księdza Wojciecha, na co się zgodził, jak to zazwyczaj czyni, albo zawsze czyni, tylko pyta kiedy, bo ma dość obfity kalendarz, o taki temat, który już jest nam znany, wyświetlony pewnie teraz, o właśnie biblijne czy ewangeliczne kryteria eklezjalności ruchu i wspólnot i ruchów katolickich. No, brzmi to teologicznie. Ksiądz Wojciech ma swoje niekonwencjonalne sposoby na przekaz i wiemy o tym i na pewno ucieszymy się, także prosimy Ducha Świętego, żeby działał przez Ciebie, Księże Wojciechu. Dziękujemy Ci za przybycie i otwieramy się na Słowo. Zapraszamy.
Więc prosimy Ducha Świętego, aby przyszedł do nas, by był między nami. Prosimy Cię, Duchu Święty, otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, pozwól nam słuchać. Zamknij moje usta, jeśli miałyby coś powiedzieć, co jest przeciwko Tobie. Nie pozwól mi doprowadzić myśli do końca, jeśli nie byłaby zgodna z Twoją wolą. Prosimy Cię, Duchu Święty, bądź tu i teraz. I pozwól nam przeżyć ten czas i ten moment w Słowie, które staje się ciałem, w Słowie, które jest Słowem życia, w Słowie, które nas przybliża do prawdy, którą jest Bóg. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna. Bardzo Wam dziękuję, że mogę do Was mówić. To jest niesamowity zaszczyt, że mogę mówić, że nie mam zakazu i że mam do kogo mówić. To jest niesamowita łaska, więc dziękuję księdzu Mariuszowi Wam, że jesteście tutaj. Nie przejmować się, nawet jakbyście pół godziny stracili w życiu, to nie jest pierwszy, ostatni raz. Niektórzy lata tracą naprawdę, więc bez spiny. Kiedyś Macharski miał kazanie na Boże Ciało i mikrofon przestał działać, jakaś pani: Eminencjo, nic nie słyszymy, Eminencjo, nic nie słyszymy. To nic nie tracicie. Koncepcja jest prosta, bo chodzi o to, że byłoby prosto, bo jak nie jest prosto, to jest krzywo. Więc koncepcja jest taka, że zadaję sobie pytanie, otwierając Nowy Testament, co to jest Kościół, jakie są kryteria eklezjalności, jakie są pewne cechy, które mogą powiedzieć, to już jest Kościół, a no, to już jest Babilonia, nie? To już jest po prostu Kościół, a to już jest antykościół. Po pierwsze, Kościół to jest to coś, co buduje Chrystus. Ty jesteś, Piotr, opoka, na tej opoce zbuduje Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Zbuduje Kościół mój. Kto buduje Kościół? Nie. Buduje go Chrystus. Buduje go Chrystus, czyli to jest Kościół, nie nasz. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma słowa, że Kościół jest naszym domem. Zawsze jest powiedziane, że jest eklezja tutcheu, czyli Boga, albo eklezja tu Jezu Chrystu, albo Kościół Boży, albo Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół jest zawsze Boga. To jest Jego żona. Mogę być dzieckiem, ale jest różnica być dzieckiem po prostu mamy, a być mężem mamy, po prostu absolutna różnica i myślę, że fundamentalna to jest Jego Kościół, więc jeżeli to Chrystus buduje, to jest Kościół, jeśli nie Chrystus buduje, to nie jest Kościół. Stąd sprawa fundamentalna oczywiście, czy to Chrystus działa, czy to Chrystus mówi, to pytanie na rachunku sumienia, to pytanie, kiedy ja działam, czy Chrystus by tak zrobił, on jest genialny, naprawdę, bo my jesteśmy mega kłamcami, sami siebie okłamujemy, ale większość z nas ma jeszcze takie zdrowe sumienie, że jak wracamy do pokoju, patrzymy się w lustrze, to mówimy, nie, Chrystus by tak nie zrobił, nie, Chrystus by tak nie powiedział, to twoje pragnienia, pożądania, to twoje emocje, ale no bądź szczery, Chrystus by tak po prostu nie zrobił. Więc jeżeli Chrystus tylko buduje Kościół, z tego wynika drugi wniosek. Trzeba Jego słuchać, jeśli chcemy być budowani i chcemy współbudować. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Kościół poddany jest Chrystusowi, Efezjan 5:24. Mija 5 wersetów, ten sam Piotr, który jest nazwany opoką, nazwany jest szatanem, przeciwnikiem. Dlaczego? Bo robi po swojemu, a nie tak, jak chce Jezus. W Kościele wszystko można robić poza jednym wyjątkiem, poza nieposłuszeństwem Chrystusowi. I czy będziesz papieżem, biskupem, czy będziesz po prostu liderem, czy będziesz noblistą, to jesteś szatanem, bo szatan to jest bardzo... Przecież to jest anioł, naprawdę to jest anioł, nie? Tylko anioł, któremu się wektor pomylił, czy kierunek, nie? Po prostu więc chodzi o to, że rzecz fundamentalna, czy ja po prostu słucham Jezusa. Trzeba tylko Jego słuchać. Każdy z nas ma z Pana, nie ma bezpańskich ludzi. To nie jest bezdomność. Nie ma człowieka, który by nie miał Pana. Rządzi tobą żona, mąż, rządzą tobą dzieci, rządzi tobą Unia Europejska, rządzi tobą po prostu gazeta, rządzi tobą telewizja, rządzą tobą pragnienia, rządzi tobą brak rządzenia. Każdym, kim rządzi. Pytanie jest, przy podejmowaniu decyzji możesz spokojnie powiedzieć, kto decyduje. O, Mariusz zdecydował, żebym przyjechał. O, tutaj ten zdecydował, o ten. I teraz, Panie Boże, miałeś coś przeciwko, a pytaj się mi się chociaż. Ale generalnie rzecz biorąc, zawsze, kiedy grzeszę, mówię, nie słucham Cię, Jezu. Wolę, żeby diabeł mną porządził chociaż 15 minut. No i rządzi. Więc chodzi o świadomość po prostu taką, że każdy ma Pana, naprawdę. I Kościół jest budowany wtedy, kiedy słucham Jezusa. Wtedy kształtuję się jako Kościół. Wtedy nie niszczę Kościół. Bo tak to co robię, no jestem destruktywny, to znaczy niszczę samego siebie. Jest ten piękny obraz Kościoła u świętego Pawła, Kolosan, list do Efezjan, że Kościół to jest ciało, w którym Chrystus jest głową, a my wszyscy jesteśmy poszczególnymi członkami. Proszę popatrzeć, jaki ten obraz jest genialny, z jednego punktu widzenia też również. Żeby ciało funkcjonowało, wszystkie członki muszą słuchać głowy. Jeśli ja powiem ręce, weź, podnieś, popraw mikrofon, bo cię słabo słychać, to ona to zrobi. Jeśli ja powiem palcu, podrap się tutaj, bo cię oko swędzi, to zrobi. Ale jeżeli by moja ręka robiła coś tego, czego ja nie chcę, to jak ja bym wyglądał, jakby moje członki ciała robiły tego, czego nie chce głowa? Wyglądałbym tak jak Kościół katolicki, nie? Po prostu... O. I wszyscy mówią, to jest ciało Chrystusa. Kochani, jeżeli my nie słuchamy Jezusa, to wykrzewiemy tak to ciało, że to jest absolutnie nieatrakcyjne, to jest po prostu fatalne. Więc tu jest rzecz fundamentalna. Jedyny problem to nie jest, czy macie spotkania w piątek, czy w sali numer 20, czy po prostu liderem będzie on czy ona. Przeżywacie, po prostu płaczecie, bo mnie nie wybrali na drugą kadencję. Ludzie kochani, do piekła ludzie idą, a wy się zastanawiacie po prostu, czy kawę z mlekiem, czy bez, nie? Nie, oczywiście to nie jest aluzja. Więc sprawa jest mega fundamentalna. Po prostu, czy ja słucham Jezusa? Kto słucha Jezusa? Jeśli słucham Jezusa, to jestem Kościołem, to buduję Kościół. Trzecia sprawa, nie ma rozdziału Chrystusa od Kościoła. Nie ma, w Nowym Testamencie coś nie istnieje. Ktoś, kto to wymyślił, to jest głupi. No, nie jest głupi, można powiedzieć, ale jest bardzo szkodliwy. Jeśli Chrystus jest głową, a my jesteśmy członkami, to co to jest rozdział? Rozdział polega na gilotynie. Ucinam i mówię, ja sobie wybieram głowę, członki mnie nie interesują. Tak się nie robi. Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, tak się nierozerwalnie złączył z ludzkością, że nikt i nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nie ma rozdziału, rozumiecie? Nie ma rozdziału. Ktoś mówi, że wierzę w Chrystusa, a nie wierzę w Kościół. Ty po prostu nie rozumiesz, że to jest inna sprawa. Musisz stać się homo sapiens. Jak się stasz homo sapiens, to dopiero Pan Bóg ci się objawi. Ale ty nie myślisz, a jak nie myślisz, to nie ma co w ogóle rozmawiać. Pan Bóg dlaczego czekał kilkadziesiąt tysięcy lat, aż posłał swojego Syna? Bo co, jakby Syn Boży stał się człowiekiem 40 tysięcy lat temu, to by go zabili w jakiejś jaskini, nawet by nie napisali, że głosił Ewangelię, bo nie umieli pisać. Po prostu trzeba dojrzeć do pewnego poziomu. Jak można myśleć kategoriami? Chrystus tak po prostu Kościół nie. To tak jakbym ja na ślubie biorę sobie dziewczynę i mówię tak, piersi tak, nogi nie. Okej! Ja rozumiem, że ci się nie podobają. Naprawdę. Ja rozumiem, że ci się Kościół nie podoba. Ale nie bądź nielogiczny po prostu. Nie bądź zbrodniarzem, bo to jest czysta zbrodnia. Ile kobiet by chciało, że ja od niego wezmę kieszeń, od niego wezmę serce, od niego wezmę ramię, język mu zamknę. I po prostu nie da się tak. To nie jest po prostu selekcja. Przyjmujemy w pakiecie. Absolutnie nie ma rozdziału Chrystus-Kościół. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem. Pierworodem spośród umarłych. Kolosan 1,18. Kto rozdziela Chrystusa od Kościoła, ten nie jest Kościołem. Ten nie chce Kościoła, ten nie buduje Kościół. Czwarta sprawa, różnorodność. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Tak też jest i z czym powinno być z Kościołem. Proszę popatrzeć, jaki jest genialny w pierwszym liście do Koryntian 12:12 Paweł. Tak też jest z Kościołem. On Kościołem, Kościół nazywa Chrystusem. Chrystus Kościołem. Używa to zamiennie. No. Używa to absolutnie po prostu zamiennie. Tak jak jest nieraz w małżeństwie, niektórzy mają wspólnotę majątkową. No jest jedno, po prostu jest jedno. Wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. 1 Koryntian 12:13. Różnorodność jest wpisana w Kościół. My nie jesteśmy deską do krojenia chleba, zrobioną z tego samego po prostu kawałka, nie? Więc jeżeli paznokieć różni się po prostu od skóry, a skóra różni się od jelita, a jelito różni się po prostu od jakiejś tam chrząszczki, to my nie możemy mieć pretensji, czemu ty jesteś inny, a czemu ty nie myślisz znowu, no? Różnorodność jest wpisana. Wow, ale super. Fajnie, że jesteś tradycjonalistą. Super, że podobasz, że odprawiasz tyłem do ludzi. Dziwię się, że nie po aramejsku. Okej, dobra, ale... Ale rozumiem, że masz taki i co? I przybliża cię do Pana Boga? Tak. A do ludzi cię przybliża? Oddala. Aha. No to nie, to może zróbmy, żeby cię przybliżał. Nie, to jest charyzmat, mega charyzma. Za chwilę oaza, odnowa w Duchu Świętym. Różnorodność jest spisana, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy mówią, ach, ja nie lubię gorzkich żali po prostu. No. Moja mama lubi, a ty nie lubisz. Nie lubię gorzkich żali, nie lubię drogi krzyżowej, czy nie lubię modlitwy językami. Ludzie, kochani, to jest różnorodność, różnorodność. Pan Bóg, jak stworzył świat, mówią biologowie, stworzył 12 milionów różnych stworzeń, zwierząt, roślinek. I co, mamy pretensje? A czemu te owce są takie różne? No? A czemu tych roślin jest tyle? No Boże, nie można się tego nauczyć. No, niektórzy by chcieli po prostu zrobić, żeby było tylko niebo i ziemia albo woda i ten. Nie, nie. Różnorodność jest darem Boga, jest jednym z imion Boga. Różnorodność. Dlaczego to Pan Bóg robi? No robi, żebyśmy się ubogacali. Jak każdy ojciec, jak każda matka nie chce dawać dziecku tylko chleb z masłem, chleb z masłem. Wymyśla co pewien czas. Działał kiedyś różaniec, ludzie odmawiali różaniec. Potem Pan Bóg widzi, że technologia przyspieszyła, ludzie modlą się coraz krócej, więc rzucił koronkę do miłosierdzia Bożego. Dobra, siedem... Koronka do miłosierdzia Bożego bardzo się przyjęła, ale jeszcze są ludzie, dla których to jest za długo, więc pojawił się Dolindo. Wystarczy, jak powiesz, Jezu, ty się tym zajmij. Naprawdę, naprawdę różnorodność, różnorodność. A tu opowiem anegdotę. Mój brat jestem na studiach w Rzymie. Mój brat, moja, przyjeżdżam 2004 roku chyba do Polski na święta. Mama mówi, wiesz co, twój brat nie chodzi na gorzkie żale. Ja mówię, no i co z tego? No jak to, co z tego? No przecież wszyscy chodzą na gorzkie żale, wszyscyśmy chodzili. Jak można nie chodzić na gorzkie żale, mamo? No, gorzkie żale są nieobowiązkowe, chodzi w niedzielę do kościoła, jest katolikiem, no ale jak można nie chodzić na gorzkie żale? Mówi, mamo, a czy ty czytasz Pismo Święte? No nie, wiesz, nie było takiego zwyczaju. A ja mówię, mamo, ale nie powiesz tego nikomu. A dlaczego tak mówisz? No bo jak się kardynał dowie, że jego student, że matka studenta, którego wysłał na biblistykę, nie czyta Biblii, to on mnie ściągnie z powrotem. Bo jeżeli syn nie jest w stanie przekonać swojej matki, to kogo przekona? A mama mówi, nie, ja nikomu nie powiem. Nie. Ja mówię, mamo, przepraszam cię, że robię cię trochę w konia, ale po pierwsze jesteś bardziej wierzącą kobietą niż ja. Po drugie bardziej wiem, że słuchasz Słowa Bożego przez inne środki, takie jak po prostu liturgia, czy takie, jak już wtedy było Radio Maria, że tak słuchasz. Natomiast no, tej formy nie przyjąłeś. Zrozum, że to jest kwestia różnorodności. Abraham w życiu nie czytał Biblii, w życiu ani jednej kartki nie przeczytał, nie? Święty Tomasz z Akwinu w życiu nie odmówił po prostu różańca. Święty Augustyn w życiu nie odmówił koronki do miłosierdzia Bożego, no. Ja, Józef Ratzinger nigdy nie był na gorzkich żalach, no. No co jeszcze mówić, że Matka Boża była tylko raz na drodze krzyżowej, no to już jest za mocny tekst. Ale po prostu proszę zrozumieć, że kwestia różnorodności jest szalenie, szalenie ważna. Piąty punkt, czyli ktoś, kto jest za ujednoliceniem wszystkiego, po prostu nie jest kościołem, nie myśli kościelnie. Piąta sprawa, w kościele niemożliwość współpracy jest normalnością wynikającą z różnorodności. Naprawdę, jeśli się rękę wsadzi między jelita, nie będzie współpracowało. I nie można wtedy mieć pretensji ani do jelity, ani do ręki. Każdy ma swoje miejsce w kościele. Pamiętacie tą piękną scenę? Paweł z Barnabą jedzie na pierwszą podróż misyjną. Biorą kogo? Jana zwanego Markiem. Co robi Marek? No jak to Marek młody? Ucieka. Nie wytrzymał trudów podróży. Wracają do Antiochii, zbierają się na drugą podróż. Paweł z Barnabą. Barnaba mówi, weźmy Marka. Paweł, nie, tego nie można wziąć, nie? Nie można wybaczać, nie? Z moim życiorysem nie można wybaczać, nie? Gdyby nie Barnaba, Pawła by nie wpuścili do kościoła. Przecież to Barnaba wpuszcza Pawła do kościoła. Więc pomimo tego, no jest dyskusja, doszło do takich paroksyzmów, do takiego spięcia między Barnabą i Pawłem, że się rozstali. Paweł pojechał z Sylasem, a Barnaba wziął Marka i pojechali na Cypr. Ale wiecie, jaki z tego jest morał kościelny? Bardzo prosty. Paweł został świętym, Barnaba został świętym, Sylas został świętym i Marek został świętym. Bo święci to są tacy ludzie, którzy nie mogą wytrzymać z niektórymi świętymi. Więc chodzi o to, żebym ja rozumiał, że ci karmelici, jak się podzielili, to nie dlatego, ale Pan Bóg wykorzystał dwa charaktery, na pewno się nie dogadają, a powstanie z tego jakieś dobro. Oczywiście tu jest taki, ktoś powie, od razu myślę o Lutrze, od razu myślę po prostu o judaizmie, od razu myślę po prostu o, nie wiem, nawet o islamie, myślę, jaka jest granica. Nie, ale chodzi o to, żeby przynajmniej w tym podstawowym znaczeniu rozumieć, że to, że z tobą nie mogę się dogadać, to nie dlatego, że ty nie jesteś święty, ale dlatego, że ja po prostu jestem innym puzzlem. No. Jesteśmy niekompatybilni, to nie w tym ciele ten organizm. My nie jesteśmy dani w tym miejscu i w tym czasie. Jest wystarczająco miejsca na tym świecie, żeby Abraham miał swoje pola i Lot miał swoje pola. Kolejna sprawa, niemożliwość współpracy, kwestia też jedności. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami, a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Czyli tak, ja z tobą nie mogę współpracować, ale jednego nie zrobię. Nigdy nie zerwę z tobą. Mogę się nie zgadzać z tym, co mówi biskup. Mogę się nie zgadzać z tym, co mówi drugi lider. Mogę się nawet nie zgadzać z tym, co mówi papież, ale w życiu przenigdy nie odejdę od ciebie. Nie zrobimy drugich Niemców. Nie zrobimy drugiego reformacji po 500 lat, choć wielu z nas ma taką pokusę, wielu może ma taką tendencję, żeby nawet nie słuchać papieża. Nie, my wiemy jedno, można się nie zgadzać, można być przeciwko, ale nie można nigdy zrywać. Bo jak się zerwie, to potem się będziemy 500 lat po prostu znów zbierać razem i będzie ran i będzie wojen niepotrzebnych. Nie zgadzam się we wszystkim z moją mamą. Nie zgadzam się z tym, co ma do powiedzenia, ale kocham ją nad życie i w życiu ją nie opuszczę. Są napięcia, muszą być nawet między papieżem, nawet między biskupami, to jest normalne, nie trzeba się tego spinać. Natomiast dlaczego się nie boimy napięć, dlaczego nie boimy się krytyki, dlaczego nie boimy się dyskusji? Bo wiemy, że nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej i nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od Rzymu. Nikt. Choćbyście mnie walcem przejechali, choćby cała Polska po prostu stała się antypapieska, to ja pamiętam zdanie Cypriana, ubi Petrus, ibi Eklezja, tam gdzie jest Piotr, jest Kościół. W życiu mnie od Piotra nie odciągniecie, choćby ten Piotr był tym Piotrem, który mówi Chrystusowi, nie znam tego człowieka. Nie zaproszę mojej matki, chociaż by nawet straciła rozum, nie zaproszę mojego ojca, nie zaproszę po prostu mojego papieża, mojego biskupa. To jest sprawa fundamentalna, że przy tej niemożliwości współpracy są granice, których non possumus nie możemy po prostu przekroczyć. Kolejna sprawa, ukochana oblubienica. Kościół jest przedstawiony nie tylko jako jedno ciało, ale jako oblubienica Chrystusa. Chodź, mówi anioł w Apokalipsie, chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka, 21:9 Apokalipsa. Jeżeli Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, jeżeli Kościół jest jego oblubienicą, to eklezjalność znaczy to, że ja czuję się kochana przez Chrystusa i ja wiem, że Chrystus kocha Kościół. Jeżeli nie czuję się kochany przez Chrystusa, to znaczy ja w jakimś sensie nie jestem w Kościele. Ja wszystko muszę zrobić, żeby w tym Kościele być. Jeżeli ja jestem członkiem ciała i ta krew Chrystusa nie dochodzi do tego palca, ono drętwieje, jest zimne, mówimy, że jest zimne, to nie dlatego, że Chrystus nas nie kocha, ale dlatego, że coś z tym palcem trzeba zrobić. Coś zrobić, żeby znowu doświadczać Bożej miłości, bo mocą Jego miłości ukrzyżowanej my żyjemy i my przekazujemy też życie. Więc chcę się czuć kochany, powinienem się czuć kochany i po prostu wiem, że ktoś, kto nie kocha Kościół, w ogóle nie rozumie. W ogóle nie rozumie Kościoła, nie rozumie Ewangelii. Jeśli kocham Kościół, znaczy też, że należę do Kościoła. Jest takie piękne zdanie Izajasza 54:10. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. 45 lat żyję. Z mojego okna widać Tatry. Przez 40 lat nigdy nie widziałem, żeby się Tatry poruszyły. Nigdy, nigdy. Naprawdę. A Pan Bóg mówi, wiesz co, Tatry to jest pikuś, to się ruszą. Góry, pagórki się zachwieją, ale moja miłość nie odstąpi. Więc kiedy mam wątpliwości, czy Bóg mnie kocha, zawsze patrzę na Tatry i mówię, nie, no sorry, jak Tatry stoją, to tym bardziej Boża miłość. A co więcej, z Bożą miłością jest jak z Tatrami. Najczęściej ich nie widać. No nie widać. Ale trzeba być mega nie sapiens, żeby nie rozumieć, że one tam są. Będą, poczekaj, odsłonią się, będzie jeszcze pogoda, przeczekaj ten tydzień, jest smog, są takie chmury, ale one są, ta Boża miłość jest. Zacznij myśleć po prostu intelektualnie, a nie emocjonalnie. Nie bądź po prostu niedojrzałym dzieckiem, które się stresuje, że mamo, bo Tatry nie widać. Poczekaj, poczekaj. Kolejna sprawa, posłuszeństwo przełożonym. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. To, co jest charakterystyczne w Kościele, to jest posłuszeństwo przełożonym. Oczywiście, jeżeli są spięcia, idziemy do wyższych przełożonych. Jeżeli są wyższe spięcia, robimy synod czy robimy sobór. Ale posłuszeństwo jest rzeczą absolutnie podstawową w funkcjonowaniu tego organizmu. Czyli wygląda to tak w praktyce, nie jesteście księżmi, ale w naszej praktyce wygląda to tak, tak jak w duchowości benedyktyńskiej. Ja mam prawo powiedzieć przełożonemu, co myślę. Księże proboszczu, tak się nie robi, tego nie wolno. I mam obowiązek zrobienia to, co on zrobił. Dlaczego mam obowiązek? A dlaczego Jezus miał obowiązek być obrzezanym? Po co obrzezanie? Po co Matka Boża obrzezała Jezusa? Mogła powiedzieć, sorry, no ale to jest wyjątek. Po co składa ofiarę za swoje oczyszczenie? Że ja nie pokonam niepoczęta. Robi rzeczy głupie, niepotrzebne, nie? Nie, no zgodnie z prawem. Jak trzeba, to trzeba. Jeśli to jest głupie przekazanie, to tym bardziej zrób. Gorzej, jakby ci kazali oddawać życie. Nieraz klerykom mówię, o, takie... Jakie macie regulamin? Wasz regulamin mówi o 10:00 zgasić światło. To jest tak trudne? Gdyby wam kazali oddać życie za Chrystusa, albo jechać po prostu na, nie wiem, do Afryki za darmo, albo iść na nogach po prostu do Santiago Compostela przez Władywostok, to rozumiem, nie? Ale zgasić światło 22:00, to jest tak banalna rzecz, że jak ty nie potrafisz zgasić światła, to ty na pewno życia nie oddasz za Chrystusa. Posłuszeństwo przełożonym jest taką niesamowitą miarą naszej pokory, naszej cierpliwości, naszego tego. A przełożony co ma? Przełożony ma obowiązek wysłuchania, co my myślimy, no i ma prawo powiedzenia, co mamy zrobić. Jeśli nam coś każe przeciwko Ewangelii Chrystusowi, no to wtedy jest kwestia dyskusyjna. Oczywiście nie dyskusyjna, tylko wtedy prosta. Nie będę po prostu grzeszył, nie? To jest sprawa dosyć prosta, no ale są też takie rzeczy, które nie są związane z grzechem, czy nie są związane z Ewangelią, nie? Więc to jest to, więc tu sobie zastanówmy się, czy ten nieraz nasz wewnętrzny taki bunt, nie będę słuchał, czy to jest bunt diabła, który po prostu mówi, że nie będę słuchał, bo ja chcę rządzić, czy to jest bunt człowieka Jezusa Chrystusa, który mówi, nie będę słuchał faryzeuszów, bo mam inną interpretację Ewangelii. Kolejna sprawa, wspólnoty paralelne. Rzekł do niego Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w twoje imię wyrzucał złe duchy. I zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Przestańcie zabraniać mu, mówi Jezus, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. I gdzie indziej powie Jezus, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Wydaje się, że to są sprzeczne teksty, ale proszę popatrzeć, jak one są genialne. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie jest z Chrystusem, jest na pewno przeciwko Chrystusowi. Ale kto nie jest z wami, to nie znaczy, że jest przeciwko Chrystusowi. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Wystarczająco, że nie jest przeciwko nam. Jeżeli my działamy w imię Chrystusa i On nie jest przeciwko nam, to znaczy pozwólmy mu działać, to jest wspólnota paralelna. Mówimy przecież o protestantach, mówimy o braciach odłączonych, mówimy o różnych wspólnotach. Naprawdę przestaniemy się walczyć. Dlaczego my walczymy ze sobą? Bo o co nam chodzi? O pychę? Żeby się pochwalić, że u nas jest 20 osób więcej? Weźmy przykład z tych, co robią operetkę w Polsce. Nie przejmują się po prostu disco polo. Nie płaczą, że Zenek ma więcej odsłon. Po prostu robią repertuar. Kto jest mądry, raczej kto chce ich słuchać? Przepraszam. Kto chce ich słuchać, to ich słucha. Cieszą się frekwencją mniejszą niż Kościół katolicki i nie mają depresji. Zależy im na super jakości. I żebyś ich chcesz kupić bilet 2 dni wcześniej, to cię jeszcze okrzanią. Co ty? Co ty w ogóle nie wiesz, co to za baretka? To trzeba miesiąc wcześniej. My tu dbamy po prostu o jakość, nie? 120 osób. Tyle wystarczyło, żeby Kościół wystartował i ma po 2000 lat, 2 miliardy lat. 120 osób to jest tak mało, że tak naprawdę, no nie spinajmy się. Jest was 120 we wspólnocie, jest was 120 w całym ruchu, 120 jest was prawie tutaj. Z tych ludzi, co są tutaj, Chrystus może zbudować Kościół, który będzie trwał 2000 lat i nawet na wieki będzie miał 2 miliardy ludzi. Z tych ludzi. My jesteśmy gorsi od apostołów? Jesteśmy naprawdę gorsi od apostołów? Bo co, bo nie przyznaje się w pracy, że byłeś nieźle do Kościoła, a on nie powiedział kobiecie, że jest uczniem, no. Chociaż był prezesem, no. Przepraszam, tym opoką. Wierność prawdzie. A niebo już 12 anioł pański, tak? Dobra, co wybiorę z tego, co jest najbardziej istotne jeszcze. Otwartość na ducha. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Przepiękna scena, kiedy właśnie jest spięcie, bo spięcie musi być. Naprawdę, Kościół to jest taki organizm jak małżeństwo, jak rodzina. Nie ma szans. Jak ktoś chce żyć bez spięć, to niech będzie starym kawalerem. Po prostu musi być spięcie. Życie polega na spięciu, na dorastaniu, na trzeszczeniu, na kłóceniu się, na bólach, po prostu na walce. No i mamy tą walkę, czy pogan obrzezywać, czy nie obrzezywać. Teologicznie byli na straconej pozycji Paweł. Bo teologia co mówiła? Bóg kazał obrzezywać. 1800 lat od Abrahama obrzezywaliśmy. Jezus został obrzezany. Jezus powiedział, nic się nie zmieni w prawie. Wszystkie argumenty za tym, żeby nie zmieniać. Ale co oni wiedzą? Oni wiedzą, co powiedział Jezus. Jak ześlę wam ducha prawdy, on was doprowadzi do całej prawdy. Hodegezej będzie was prowadził do całej prawdy. My mamy prawdę, a my nie znamy całej prawdy. I teraz co robią? Dyskutują, zastanawiają się, otwarci są na ducha. I Dzieje Apostolskie 15:27 postanowiliśmy Duch Święty i my nie nakładać dodatkowego po prostu ciężaru. Kto to zdecydował? Duch Święty. Jakim prawem? No bo jest Bogiem. Jest Bogiem i ten Bóg, który jest ojcem, zdecydował, że w tym wieku dziecku nie dajemy mleczka. Skandal! 2 roki miało mleczko. Odstawiamy od piersi, ale jak odstawisz od piersi, to umrze. Nie umrze. Ja znam go. Naszym problemem nie jest synod, sobór, nasze opinie. Naszym problemem jest to, czy my jesteśmy otwarci na Ducha Świętego. Czy my jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, czy my się modlimy do Ducha Świętego i czy my chcemy być posłuszni Duchowi Świętemu i czy my umiemy rozróżnić, czy to jest Duch nasz, Duch tego świata, czy Duch Święty, nie? Po czym poznać to, że człowiek jest otwarty też na Ducha Świętego, że jest eklezjalny? Po tym poznać, że jest gotowy na prześladowania. Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety. W tym także czasie król Herod zaczął prześladować niektórych członków kościoła. Być gotowym na prześladowania to też rozumieć, że jeżeli ja chcę pójść za Chrystusem, to biorę krzyż, zapieram się siebie i wiem, że będzie bolało. Jeśli nie boli, to znaczy, że jest coś chorego. Jeśli ja chcę wspólnoty, której mnie nie będzie prześladowana przez kościół, to ja w ogóle nie rozumiem istoty kościoła. Zakładaj wspólnotę, to znaczy jestem gotowy na to, że mnie zamkną, że mi dadzą zakaz mówienia, że każą mi obraz ściągać Pana Jezusa Miłosiernego i teraz będą sprawdzać, dobry czy niedobry. Zawsze jak przychodzi do mnie kobieta czy mężczyzna, chociaż większość to by kobiety, że ma prywatne objawienia, bo naprawdę nie wiem, co tak się zdarzy, że co roku ktoś przyjdzie. Przychodzi, mówi, proszę księdza, mam prywatne objawienia. Jezus chciał to przekazać księdzu. Zawsze mówię tak, proszę pani, wczoraj objawił mi się Jezus. I powiedział mi, przyjdzie do ciebie kobieta. I powie, że ma prywatne objawienia. Nie wierz jej. I ona, a to ksiądz ma objawienia? A nie mogę? Nie wierzy pani w objawienia? No ale proszę pani, dla mnie nie jest problemem uwierzyć w Chrystusa. Naprawdę po tym, jak żyję w celibacie, to mogę nawet w Chrystusowi uwierzyć, nie? Nie ma problemu uwierzyć w Jezusowi, tylko proszę powiedzieć swojemu Jezusowi, żeby powiedział mojemu, żeby się dogadali. Nie ma problemu. Jak mój Jezus powie mi, żeby pani wierzyć, to ja naprawdę pani uwierzę. Prześladowanie jest podstawową sprawą. Po to są proboszczowie, po to są po prostu biskupi. Po to oni mają twardego serca, bo ten faraon jakby nie był w Egipcie, to oni by nie wyszli po prostu. To nie byłoby znaków i cudów. On jest po prostu potrzebny w Ewangelii. Jaka byłaby Ewangelia bez faryzeuszy uczonych w piśmie i tych, co zabili Jezusa? Trzeba trochę, jakby nie chcemy być tymi, którzy hamują, ale wiemy doskonale, że z natury Kościół musi być prześladowany, nie? Stąd tylko jest pytanie, czy jesteśmy prześladowani z powodu imienia Jezusa, czy z powodu swoich głupot, no? Bo to jest pytanie, nie? Czy jak robimy drogę krzyżową w lesie i przypinamy kartki gwoździami po prostu na drzewach i potem drze się ktoś tam z zarządu lasów, że wspólnota waliła te gwoździe, to nie krzyczmy, że to jest antyklerykalizm, nie? To jest po prostu walka z głupotą. To Kościół nie ma nic do myślenia, nie? Zadajmy sobie pytanie, czy to jest prześladowany Chrystus, czy to jest prześladowany mój grzeszny człowiek, który dobrze jest prześladowany. Druga sprawa, jeśli ja jestem w duchu, to ja wiem, że mam być prześladowany. Cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusa. Ale też wiem, że liczba rośnie w zależności od wiary, a nie socjotechnik. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Dzieje Apostolskie 16:5. Utwierdzały się w wierze i rosły w liczbę. Naprawdę dzieci rodzą się z miłości. Albo dzieci rodzą się po prostu ze współżycia, jak już chcecie, nie? Więc to są dwa, nie róbmy w kościele metody in vitro, to znaczy nie pozyskujmy chrześcijan jakimiś sposobami nienaturalnymi. Metodą naturalną jest to, że on wierzy w Chrystusa i przylgnie do tego słowa i wtedy jest ludzi coraz więcej. My musimy się starać tylko o to, żeby ludzie wierzyli, żeby kochali. No ludzie, jak kochasz Chrystusa, jak żyjesz z Nim, jak On widzi, że to życie daje Ci sens, to On uwierzy prędzej czy później. Jak nie uwierzy, no to jest Jego wybór. No, każdy ma prawo do wyboru. Każdy ma prawo do wyboru. I Chrystus zostawił niesamowitą wolność po prostu ludziom. Nie? Ta wolność wobec liczby jest jednym z takich papierków lakmusowych nas, Kościoła, nas wspólnot. Nie? Był Jezus ukrzyżowany. Została tylko jego mama. Została Maria Magdalena. Maria, żona Kleofasa, umiłowany uczeń. Cztery osoby zostały przy Chrystusie. Najlepszy ewangelizator, najlepszy cudotwórca, najlepszy charyzmatyk, najlepszy po prostu mistrz i po trzech latach działalności zostają cztery osoby. To nawet na pogrzebie najgorszego proboszcza jest więcej osób. Naprawdę. A my się nieraz boimy. Nie bój się. Nie bój się, że nikt nie został. Tylko zadaj sobie fundamentalne pytanie, nie wiem, jak Karol de Foucault czy inni, czy ja jestem z Chrystusem. Moim jedynym zadaniem w życiu jest być z Chrystusem. Zadaniem Chrystusa wtedy było być ze swoim Ojcem. Bez względu na wszystko nie dać się sprowokować nienawiści, nie dać się sprowokować frustracji po prostu, bo my się nieraz dajemy prowokować po prostu frustracją i A to przecież no nie ma sensu. Nie? Zawsze myślmy pozytywnie. Dlaczego ksiądz mówi na kazaniu, że ludzie stoją, że chłopaki stoją pod lipą, nie? Zamiast wejść do kościoła? Można popatrzeć pozytywnie. 25 milionów Polaków nie pójdzie jutro do kościoła, a kilkuset albo kilka tysięcy z nich dojdzie aż pod lipę. To jest mega sukces. Może kiedyś dojdą do kościoła, nie? Myślcie pozytywnie. Popatrzcie się, zobaczcie się, ile kobiet jest ładniejszych od twojej żony. No jest tutaj, przepraszam, ale pomyśl pozytywnie, twoja jest jedyna, która z tobą wytrzyma. No. Moja kobieta plotkuje, no. Dziękuj Bogu, masz najświeższe informacje. No. Mój mąż rapie, codziennie uświadamiasz sobie, że masz dar słuchu, rozumiesz? Pomóż o tych wszystkich głuchych, co nie wiedzą. Przecież nie sami. O, mój mąż przepija. Dziękuj Bogu, że połowę wypłaty. Znam takich, co całą. Mój mąż przepija całą. Boże, dzięki, że jeszcze kredytu nie nabrał. Naprawdę może być gorzej, nie? Myśleć, być wolnym wobec liczby. Jeszcze jedna rzecz. Problemy. Napisałem kilka słów do wspólnoty, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. Jak to? Problemy u Jana, kiedy mówi, że kto narodził się z Boga, nie może grzeszyć? Ten sam Jan w Apokalipsie pisze 7 listów do Apokalipsy, między innymi aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, to mówi amen. Znam twoje czyny. Skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Aniołowi Kościoła napisz, chcę cię wyrzucić z moich ust. Kościół, eklezjalność równa się problem. Kościół, jeśli jest rozumiany jako szpital, rozumiany jest jako miejsce, gdzie zawsze będą problemy, bo w szpitalu zawsze będą choroby. Jeśli ktoś się dziwi, że w szpitalu są ludzie chorzy, to naprawdę znowu jest problem z tym sapiens, nie? Nie rozumie podstawowej funkcji, że funkcją Kościoła jest gromadzić ludzi popaprańców, chorych, grzeszników, po co, żeby ich uleczyć. My zbieramy wszystkich, nikogo nie chcemy wyrzucać, nawet pedofilów. Wszystkich po prostu zbieramy i naszym jedynym zadaniem jest co? Jest zastanowić się, co zrobić, żeby ten człowiek został chociaż o trochę uzdrowiony, a już byłoby super, gdyby całkiem został zbawiony. Byłoby super, po prostu to jest nasze jedyne zadanie. Jeśli wyrzucamy z kościoła, to tylko dlatego, że ten pacjent nie dość, że nie chce się sam leczyć, to jeszcze po prostu innym pacjentom robi szkody. I mamy do tego absolutnie prawo jako personel kościoła. Natomiast nie dziwimy się, że są problemy. 1 Koryntian 5:1. Takie rzeczy, jakie się zdarzają wśród was, nie zdarzają się nawet wśród pogan. Wielu z was ma takie grzechy, jakie nie mają ludzie niewierzący. Wielu z nas ma takie po prostu, z takich się rzeczy spowiada, jak i po prostu inaczej wierzący. Czy w takim razie ja nie mam prawa po prostu iść do ludzi, głosić o Chrystusie? Nie, mam fundamentalne prawo. Jakie? Bo Chrystus mnie powołał. Gdyby Chrystus chciał powołać kogoś, kto nie grzeszy, to by powołał mojego sąsiada. Jemu się tak nic nie chce robić, że nawet mu grzeszyć nie chce, nie? Może po prostu by tak powołał. Jeśli Chrystus cię powołał z twoimi grzechami i wiedział, że się możesz zaprzeć, jeżeli buduje kościół na Piotrze, który się zapiera, a nie na Janie, który jest wierny, to mówi człowieku, nie bój się swoich grzechów. Może jesteś jak Zbigniew Religa, pije, ale dobrze robi operację. Przepraszam. Po prostu nieraz jest taka sytuacja w życiu, że my mamy pracować nad sobą, musimy pracować nad sobą, ale to, że lekarze są chorzy, to, że lekarze mają problemy, to, że lekarze wykorzystują, to nie jest absolutnie argument za tym, żeby nie głosić wspaniałe dobrodziejstwo szpitala i wspaniałe dobrodziejstwo tego, że jesteśmy po to, żeby po prostu ludzie mieli duszę zbawioną, zdrową, uwolnioną, duszę, która będzie w stanie przeżyć na wieki w niebie. Jesteśmy do tego powołani i ta świadomość problemów, świadomość trudności, ale też poczucie takiej naprawdę mega godności, że jesteśmy powołani po to, żeby ludzi przybliżyć do Pana Boga, a on ich zbawi mocą swojej nieskończonej wszechmocy i miłosierdzia, jest sprawą fundamentalną. Naprawdę. Nawet najgorszy w naszym rozumieniu pijak, alkoholik może pokazać drogę do sklepu spożywczego. A to jest nasze zadanie. Naszym zadaniem nie jest Moim osobistym zadaniem jest moralność, w sensie więź z Chrystusem, ale naszym jako ewangelizatorów nie jest moralność moja, chociaż to też jest ważne, ale jest po prostu mówienie prawdy. Dlatego w czasie mszy świętej co robimy po homilii? Nie wyznajemy świadectwa, jak ludzie super rzeczy robią, tylko wyznajemy wiarę. Kościół się trzyma na wierze, a nie na dobrej moralności. To wiara trzyma cały świat i cieszymy się, że wierzymy i że możemy po prostu tą wiarę przekazywać. Anioł Pański.
Moi drodzy, na razie nie wstawajmy jeszcze. Ksiądz Wojciech sobie łyknie tam za 2-3 łyki kawy, odmówimy Anioł Pański. Natomiast, jak słyszeliśmy na własne oczy, tak? Słyszeliśmy na własne oczy i widzieliśmy księdza Wojciecha, doświadczenie Kościoła w rozumieniu biblijnym jest tak głębokie i tak piękne, że to spojrzenie otwiera nam oczy i uszy, bo kiedy medytujemy Pismo Święte, to sami byśmy czasami do pewnych wniosków nie doszli, ale Bogu dzięki mamy takich biblistów jak ksiądz Wojciech, który faktycznie studiował nie nadaremnie, jak widać, i ma tą inteligencję Bożego Ducha, że wydobywa te perełki, które tutaj w tych kilkunastu punktach żeśmy sobie wynotowali, a nagrało się to też, tak? Ojejku, więc będzie można to pewnie kiedyś jeszcze do tego wrócić. Bardzo dziękuję księże Wojciechu za przyjęcie zaproszenia, za tą bardzo naprawdę dynamiczną i radosną, jednocześnie pogłębioną biblijnie i teologicznie konferencję, bo ona pozwala nam spojrzeć na Kościół jako wspólnotę, która się różni, ale w tym różnorodności, jak to powiedziałeś, są te puzzle, które się uzupełniają dzięki łasce Bożej i możemy się nie zgadzać z czymś, możemy patrzeć inaczej na pewne sprawy, ale wiemy, że jeden jest Piotr, jeden jest Chrystus, jedna jest wiara, jeden jest chrzest i w tym duchu wszyscy chcemy posługiwać w miłości. Jeśli takie kryteria biblijne, o których tutaj ksiądz Wojciech mówił i wyszczególnił ich jeszcze wiele i do nich będziemy wracać, że ta nierozdzielność, różnorodność i posłuszeństwo przełożonym jest tak niezmiernie ważne, to w tym posłuszeństwie też posługujmy. W tym posłuszeństwie też starajmy się odkrywać to, co jest naszym miejscem, żeby tak jak jutrzejsza Ewangelia pokaże, nie wychodzić przed szereg i nie prosić o miejsce po prawej czy po lewej stronie, jak Jakub i Jan poprosili Pana Jezusa i mówi, panowie, ale to nawet nie do mnie to należy, rozumiecie? Tylko mój Ojciec rozdziela, Duch Święty przygotował go tym, którzy na to miejsce są predysponowani. Chodzi o to, żebyśmy też we wspólnocie Kościoła, to już tak od siebie mówię, dali się poprowadzić Duchowi Bożemu i słuchali, co mówi Duch do Kościoła. Ja dlatego do tego wracam, ponieważ tak Andrzej Sionek, jak i ksiądz Wojciech chyba to powiedział między wierszami, słuchajmy, co Duch mówi do Kościoła. Duch, który otwiera nam oczy, uszy i serca. Pomódlmy się teraz modlitwą Anioł Pański, polecając właśnie nasze wspólnoty, wszystkich odpowiedzialnych za te wspólnoty, ale również tych, którzy może jeszcze nie rozeznali swojej drogi do wspólnoty, a są na takim etapie rozeznawania.